Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z obietnicą, w naszym studiu redaktor Paweł Kęska. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Miał być też ksiądz doktor Marek Kotyński, ale być może znowu odwiedza swoich przyjaciół w słonecznej Italii.
Jak bocian poleciał do ciepłych krajów, ale wróci na pewno.
Ojejku, czasami można by było w takiego bociana się zamienić, wiesz, tak, naprawdę.
Tak, ale już te wiatry zimowe tak nie niosą.
No nie.
Bociany wcześniej odleciały.
No, ale jednak niektórych tak. Dziś będziemy, drodzy Państwo, polecać taki film. Bardzo się ucieszyłam, jak Paweł do mnie zadzwonił, zaczął mi o nim opowiadać. Ale będziemy o nim mówić dzisiaj, ponieważ w środowisku prawicowym i nie tylko wywołuje jednak kontrowersje.
W ogóle wywołuje kontrowersje, to już nie chodzi o środowisko.
Nie chodzi o tylko tak środowisko, ja widziałam, że tylko właśnie po jednej stronie szczególnie o tym, na temat tego filmu są takie komentarze.
Nie
a chodzi
tylko.
O film Zaćma.
Tak jest.
Dlaczego? Dlaczego ten film wybrałeś? Właśnie ty na pewno poleciłeś, nie ksiądz Marek.
Nie. To było trochę inaczej. Będąc w kinie Pracha na poprzednim seansie, który w ogóle był bardzo dobry i przyszło bardzo dużo
powiedzmy,
ludzi.
Przełęcz ocalonych.
Tak, i przyszło ponad 170, prowadzimy takie statystyki, bardzo się z tego cieszymy.
I no, Mel Gibson robi wrażenie.
Na mnie nie, dlatego mi się ten film nie podobał.
Ale ja mówię, że robi na widzach.
Ale w sensie on tam reżyserował.
Tak, że byli zaciekawieni, chcieli zobaczyć.
Był to film bardzo ciekawy, można było o nim długo opowiadać, jeszcze długo jego sensy odkrywać.
To dlaczego cię nie przekonał?
Dlatego, że nie przekonała mnie główna rola i to, że był peanem na cześć, a nie było tam wewnętrznej przemiany bohatera.
Ale on może od samego początku był taki dobry i wspaniały. Ja byłam zaskoczona, że akurat Mel Gibson wybrał tego aktora do głównej roli.
Dobrze, i wspaniali też przeżywają jakieś dramaty.
I może się tymi dramatami dzielił.
O tym bardziej jest właśnie film Zaćma, niż film Przełącz ocalonych, dlatego może na mnie robić dużo większe wrażenie. I po prostu będąc po tym pokazie, jakby tam zarządca, tak powiedzmy, z kina Pracha powiedział, że mają pokaz filmu przedpremierowy z reżyserem z Bugajskim, Ryszardem Bugajskim, byliśmy nim z Markiem. I nam się ten film bardzo podobał, był bardzo ciekawy i można o nim długo dyskutować i rozmawiać. I jest on kontrowersyjny, no i dlatego dogadaliśmy się z kinem, że szybciutko go pokażemy Państwu i że chcemy po prostu porozmawiać, bo my gadaliśmy długo, nawet potem w samochodzie.
A powiedz mi o tej Przełęczy ocalonych. Jak nasi radiosłuchacze podeszli im do tego filmu? Trochę na nim wrażenie?
Bardzo różnie. Sądy były naprawdę od lewa do prawa.
Naprawdę?
Tak jest zawsze. Mhm. Na każdym pokazie są różne sądy. Nie ma tak, że wszyscy myślą jedno. Na szczęście tak jest, że każdy myśli to, co uważa.
No bo może ty chciałeś jakichś artystycznych uniesień, a tutaj przecież chodziło o człowieka,
właśnie
który
tam
bez broni właśnie, ratował życie drugiego człowieka,
właśnie
tak?
Właśnie było tam moc uniesień, natomiast bardzo mało realizmu ludzkiego, dlatego mi się nie podobało.
Czyli tak po amerykańsku podejście, tak? Podszedł do tematu Mel.
Ja bym jednak przyszedł do filmu Zaćma, bo tamten już był.
No dobrze, a Zaćma w poniedziałek.
Znajdzie na ekranach. A zaćma w poniedziałek. Jakiś, już nie mówię rzeka, ale ocean oddziela od siebie te dwa obrazy filmowe. Co nie znaczy, że ten jest lepszy, tamten gorszy. Po prostu pod każdym względem są od siebie inne. I to jest bardzo ciekawa historia. Czemu jeszcze pytałaś o te kontrowersje? To
tak.
Do tego wrócę. Właśnie myśmy z Markiem długo o tym bardzo rozmawiali jeszcze w samochodzie, wracając z tego filmu, że trzeba go pokazać i trzeba o nim pogadać, dlatego że faktycznie on budzi bardzo różne emocje.
Bo jest o czym pogadać widocznie.
Jest o czym. Bugajski, Ryszard Bugajski, reżyser nam znany i bardzo ceniony, który zajął się... I to właśnie może to jest pułapka. On niekoniecznie się zajmował kinem historycznym. Chyba tylko w obrazie generał, no może nie tylko, ale głównie w obrazie generał Nil jest tak bardzo z tego kina historycznego znany. Poza tym nakręcił też Przesłuchanie i Układ zamknięty. To już filmy mniej historyczne, choć nawiązujące ściśle do historii.
Układ tak zamknięty jest znakomite.
Tak jest, no Przesłuchanie również było nominowane do ważnych nagród zagranicznych. W Wenecji również, między innymi przez Akademię Filmową, ale jednak Bugajski jest znany i ceniony głównie w Polsce, bo też zajmuje się naszą psychologią społeczną, tak to powiedzmy sobie, naszymi dramatami. Te dramaty analizuje. On się zajmował komunizmem wielokrotnie. Zajmował się kwestią władzy, kwestią przemocy, opresji. O tym był też układ zamknięty. On szukał sprawiedliwości, pokazywał mechanizmy, badał te mechanizmy. Czyli on niekoniecznie tworzył stricte kino historyczne, gdzie pokazywał etap po etapie, umieszczając konkretnie w biografii danego bohatera jakoś te wątki filmowe, tylko bardziej badał zjawiska psychologiczne, społeczne. Tak mi się wydaje. No i ten film bardziej taki właśnie jest. No a właśnie widzowie, którzy się dowiedzieli, czy też krytycy, że będzie film o krwawej Lunie, czyli o Julii Brysztegierowej, postaci, tak się mówi, jednej z najbardziej mrocznych postaci komunizmu w Polsce, stalinizmu może bardziej niż komunizmu. Bo ona
Maria
potem,
Mamona, powiedzmy, w roli głównej.
Tak, jest to jej rola wybitna, aktorka, która zagrała w ponad 40 filmach i prawie żadnych nie otrzymała nagród czy też nominacji. Mogłoby się wydawać, że niecharakterystyczna, że może nie dość uzdolniona. Ten film łamie wszystkie takie myśli. Po prostu jest to jej rola wybitna, sądzę, że najwybitniejsza. A naprawdę, jakbyśmy zobaczyli tytuły filmów, w których grała, to znam ich większość, a jej może nie pamiętamy. Ale
chyba też grała w Układzie Zamkniętym.
Tak,
dobrze
grała,
kojarzę.
Tak, tak. W Nilu też grała i w wielu innych filmach, też w serialach. I jest aktorką dość znaną.
To reżyser ją ceni po prostu.
Tak, może nie charakterystyczną, ale w tym filmie przechodzi samą siebie i w ogóle to, co nazywa się kinem i grą aktorską, to właśnie ona reprezentuje na ekranie. Jest to Mistrzostwo Świata. No, to trzeba zobaczyć. Jeszcze raz ta sprawa rozliczeń z komunizmem, dlatego że może byśmy chcieli, żeby to było właśnie postawione na Wokandzie, potem na Szubienicy i trach. A to nie, to jest inaczej. Nie dlatego, że jak piszą niektórzy, tak mi się wydaje, jest to mój osąd, że reżyser wybiela krwawą Lunę, tylko dlatego, że on się jej przygląda bacznie i zastanawia się, co ona mogła przeżywać, tak? Jak zło w człowieku się kumuluje? Czemu człowiek jest zdolny do zła? Na czym to zło polega? Nie tylko jeśli chodzi o paragrafy i o kolejne rozdziały w historii.
Czy reżyser chce usprawiedliwić główną bohaterkę?
Przyjdź i porozmawiaj na ten temat. Jeśli teraz będę na ten temat mówił i odpowiadał, to wydam jakiś wyrok. Nie o to chodzi. Znaczy ja sądzę, że nie. Absolutnie nie. Natomiast każdy ma życie wewnętrzne. To, że ktoś ma życie wewnętrzne, nie znaczy, że jest usprawiedliwiony. To już byłoby znaczne zagalopowanie się. To jest nieprawda. Każdy ma jakieś życie wewnętrzne, od Stalina i Hitlera, przez wszystkich nas. I teraz pytanie właśnie, to jest ważne pytanie. Zło wyrządzane przez lata, kumuluje się przez lata, zło ogromne, tam to jest pokazane, jakie zło. Nikt nikogo nie wybiela. I teraz, co to zło robi z człowiekiem? A co jest powodem tego zła? Mi się wydaje, że o tym jest ten film. I teraz nasza bohaterka, i to jest, sam prymas powiedział o niej, że zresztą ona przyczyniła się do jego aresztowania i przesłuchiwała go również, prymasa Wyszyńskiego. Przygotowała procesy wielu księży. Mimo, że była nazywana krwawą Luną, to tak naprawdę nie ma dowodów na jej okrucieństwo. Są bardzo nieliczne dowody, są poszlakowe dowody.
Historycy, wiesz, by mogli pojrzeć na ten
właśnie
temat.
Właśnie oni mówią,
no,
że nie ma dowodów. Natomiast w pewnych zeznaniach są takie przebłyski, że faktycznie przesłuchiwała, że faktycznie była bardzo okrutna. Mówi się, że była okrutna dla młodych mężczyzn, że to było perwersyjne. Z drugiej strony ona nie brała udziału w ogóle w procesach hakowców. Więc tutaj jest cała plątanina wątków i my nie wiemy, jak to jest. I reżyser też się nie stara na to odpowiedzieć.
Ale dlaczego on zdecydował się, no właśnie to jest pytanie do reżysera, akurat na pokazanie tej postaci, akurat na poświęcenie jej konkretnego obrazu, tak? Wycinka,
no
filmu. Ile ten film trwa?
To chyba jest to, nieco ponad półtorej godziny. To nie jest bardzo długi film. Tam jest to, sądzę, chociaż jest to kompletnie inny kino.
Ciekawe, czy chodziło o nią, czy o tamtą rzeczywistość?
O wszystko chodziło. Dlatego, że ona też pod koniec życia, kiedy mija okres stalinizmu, zaczyna się nawracać. I też nikt do końca nie wie, czy to prawda, czy nieprawda. Ona bywa często w Laskach. Prawdopodobnie widzi się z prymasem, prawdopodobnie z nim rozmawia. Osoba, która wcześniej go przesłuchiwała i tak naprawdę stworzyła warunki do jego aresztowania, być może ona stała bezpośrednio za tym, przyczyniła się do cierpień bardzo wielu księży, do cierpień bardzo wielu osób. Ona tworzyła cały system komunistyczny w Polsce. Zresztą też to jest dłuższa historia. Urodzona tuż po wojnie w rodzinie żydowskiej, dość zamożnej. Skończyła historię na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie filozofię na Sorbonie w Paryżu. Znała tamtejszą elitę, tą bohemę, była modelką Picassa i w ogóle takie inne historie. Natomiast potem wróciła do Lwowa, czy też w okolicy Lwowa, bo Stryj to jest właśnie ta oblast lwowska, no i tam tworzyła struktury KPP, Komunistycznej Partii Polski, nielegalne wtedy, poprzez rząd tamtych czasów Polski były one zakazane i ścigane i były rozprawy właśnie z tymi strukturami. I budowała te struktury systematycznie i czynnie, była też taką ukrainofilką. No, jak Sowieci wkroczyli na te tereny, to ona znalazła się w swoim żywiole, tak? I zaczęła tworzyć to państwo intensywnie i z pewną mocą. Potem z kolei jak Niemcy wkroczyli, to ona uciekła na Daleki Wschód, no i z armią Berlinga tutaj szła z powrotem.
Była... Olga Bołącz gra ją w młodości, tak?
A przyznam, że tego nie sprawdzałem. Mhm. Kto ją grał w młodości?
Tak, mhm. Olga Bołącz, bo znalazłam informację.
Tam jest też wątek rodzinny. Ona ma syna jedynego z jedynego swojego oficjalnego małżeństwa, mhm. bo potem miała też wielu kochanków, którzy byli właśnie dygnitarzami partyjnymi. Więc postać, można powiedzieć, bardzo ciemna. Natomiast taka postać też ma duszę. I co w tej duszy się dzieje? To jest pytanie. Jak wyrządzasz komuś zło, to co się dzieje w tobie? I co potem można z tym zrobić? I ona przyjeżdża do tych lasek, bezradna, starsza osoba, kompletnie ma jakieś takie maniery wysokie, które się w tym świecie kompletnie nie sprawdzają. Zderza się z pustymi pokojami, z pustą kaplicą, z jakąś siostrą, z księdzem, którego gra Gajos, zwykłym księdzem, który... I okazuje się, że teraz ona jest jakoś przesłuchiwana. Jest przesłuchiwana troszkę przez tą siostrę, trochę przez Gajosa, bo oni chcą wiedzieć, dlaczego ona wyrządzała zło. No i ta opowieść trwa nadal i w niej zachodzi jakaś przemiana. Ona się strasznie miota, chce popełnić samobójstwo, nie wie, co ze sobą zrobić. Prawda, Toras jest wyniosłą, prawda, damą stalinizmu. Toras jest po prostu rozsypującą się starszą kobietą. Tam się wszystko miesza. I ta analiza, sądzę, Bugajskiego jest doskonała. Co wcale nie znaczy, że musimy się z nią zgadzać. Bo to jest jasne, że część się zgadza, część się nie zgadza. I nie jest też do końca powiedziane, że ona się nawraca. Sam Bugajski, jak sam powiedział, jest ateistą, jest niewierzący. Nie jest mu dana ta łaska wiary i pokazuje to, jak potrafi. I tam też oni dochodzą do pewnej granicy. Prymasa gra Marek Kalita. Mi się wydaje,
właśnie
że...
jestem ciekawa, jak Marek Kalita mi się wydaje, prymasa wypada.
Że niespecjalnie dobrze. Chociaż czytałem znowu, że świetnie, tak? Więc ten film jest pełen różnych opinii.
Ale jest też Małgorzata Zajączkowska, to mnie cieszy. W roli siostry
gra
Benedykty.
Gra doskonale. One, to są przyjaciółki, one się znają sprzed wojny z Lwowa. Z uniwersytetu.
Ach, tak.
I teraz się spotykają w takiej sytuacji. I ten film jest pełen takich też wątków polskich, rozliczeń pewnych, naświetla pewne sytuacje. Oczywiście
Długo czekaliśmy z drugiej strony na ten film, prawda?
No tak, natomiast Bugajski, jak ja widzę ten film, to ja widzę, jak on długo dojrzewał. Jak to jest misternie zrobiony obraz. Te laski są nazywane górkami. Dlaczego? To sam reżyser mówił po premierze swojego filmu, że on chciał zrobić dokładnie o laskach, ale jakby to środowisko bardzo wiele elementów w tym filmie, które by mu trochę tą wolność ograniczały, więc on postanowił stworzyć górki, nie laski. I to tak jest taka sprawa. No jest dużo rzeczy, z którymi można naprawdę twardo dyskutować. Więc jest to film też ciekawy bardzo dla mnie, dlatego że on naprawdę budzi moc dyskusji. Jest takim...
I tak było właśnie po tym pokazie z udziałem reżysera?
Tak było.
Dziennikarze o to pytali?
Bardzo wiele osób...
Czy on rozgrzesza?
Nie, o to dziennikarze nie pytali.
Główną bohaterkę nie?
Znaczy ja sądzę, że to jest pewien głos właśnie, tak jak mówiłaś, płynący z publicystyki prawicowej, że on rozgrzesza czy nie. Rozgrzeszyć ją mógł prymas. I kto się rozgrzeszył, kiedy przejęła chrzest? W tych laskach. To Bugajski nie musi jej odgrzeszać, sądzę. Co wcale nie znaczy, że była dobra. Nie, ona wyrządziła mnóstwo zła i była ciemną postacią tych czasów. Natomiast taka postać też ma duszę i skoro ona już do tych lasek jeździła...
I to ciebie fascynuje, taka postać też ma duszę. Co w tej duszy się działo?
Każdy ma duszę i skoro taka postać do tych lasek jeździła i skoro z prymasem rozmawiała i skoro, jak piszą bibliografowie, przyjęła chrzest, coś to musi oznaczać. I wejdźmy w głąb tej duszy i teraz się zastanówmy, co to oznacza. Też dla nas samych, dla naszej historii, dla bardzo różnych spraw.
No chyba będzie cisza i chyba ludzie tak szybko nie będą wychodzić po tym filmie,
mam nadzieję,
prawda?
Że nikt nie będzie wychodzić, a po ciszy nastąpi długa dyskusja.
No ale rzadko się zdarza, żeby i Paweł, i ksiądz dr Marek Kotyński, tak, byli zgodni co do obejrzanego filmu. A, jednemu tak, i drugiemu się podobał. Akurat ten, Zaćma, czekali tyle lat.
My się
tak?
często kłócimy, nawet była taka sytuacja przed, na poprzednim pokazie, że ja niby miałem pełnić rolę złego policjanta i mi się miało nie podobać, a Markowi miało się podobać. To jest nieprawda, dlatego że mi się faktycznie ten film Przełęcz Otrzelonych średnio podobał. No nawet jakaś pani zaprotestowała przeciwko moim tam, prawda, poglądom, że to nie jest tak, że ten bohater jest zawsze taki piękny, dobry i zawsze wszystko się udaje i Bóg mu błogosławi. No jakąś przemianę wewnętrzną każdy z nas przechodzi. Taki bohater też przechodzi. No i bohaterka zaczyna przeszła tą przemianę naprawdę dramatyczną, co jeszcze raz mówię, nie znaczy, że trzeba ją
powiedzieć, że w gruncie rzeczy była dobrą kobietą, tak?
Nie, nie, nie. Tego bym nie robił i tego reżyser też nie zrobił. On pokazuje zło, które ona wyrządza, pokazuje je brutalnie, dramatycznie, systematycznie. Wiadomo, z czym ta kobieta się mierzy, z jaką przepaścią zła się
ciekawe,
mierzy.
Ciekawe, kto do niego przyszedł ze scenariuszem. Czy rzeczywiście jemu chodził po głowie ten temat?
Jemu chodził ten temat po głowie. Przyznam, że teraz szczegółów nie powiem, kto przyszedł ze scenariuszem. Musiałbym doczytać. Akurat tego epizodu nie doczytałem. Natomiast on sam miał przemożny wpływ na ten film, tak? Znaczy on go stworzył tak naprawdę. On go wykreował głęboko. Tam też były pytania.
Reżyser Ryszard Bugajski, scenariusz Ryszard Bugajski.
A, no czyli tak. Czyli nawet jeśli nie ingerował, to stworzył. Myśmy go też z Markiem pytali obydwaj. Każdy miał swoje pytania. Marek mówił o tym, że jest to film, który jest niedomknięty, jest to rzadkość we współczesnym
produkcję
kinie.
Też był odpowiedzialny.
I czy to jest decyzja wyjątkowa? On powiedział, że tak, że dziś się mało kręci filmów, które mają zakończenia, znaczy inaczej, które nie definiują ściśle rzeczywistości, że widz sam musi sobie ją zdefiniować. I to jest odważne, ryzykowne, ale on tak właśnie chciał. A z drugiej strony ja też pytałem o zdjęcia, o muzykę, o światło, o konwencję teatralną, bo to jest konwencja teatralna.
No właśnie widziałam, powiem ci, w zwiastunie i mówię, to jest tak. Film?
Tak. Na to się trochę patrzy jak na teatr telewizji. Oczywiście to ma bardzo wysokie środki i to był bardzo dobry budżet, więc to nie ma co narzekać na to. Natomiast ta konwencja pozwala na to, że człowiek wchodzi sam na pustą scenę i patrzysz na tego człowieka. Nie ma jakichś tików zabiegów, przeróżnych działań. Kamera się nie kręci w kółko.
Nie przejeżdża samochód.
Specjalnie nie. Wchodzisz do kaplicy, w okna świeci silne światło, które w ogóle rozbija też tą całą scenę i on czymś nierzeczywistym napełnia i ona wchodzi do tej kaplicy i rozmawia przez 20 minut. A z prymasem jeszcze dłużej, tak? Bo ta scena trwała jeszcze dłużej. Sam Bugajski mówił o tym, jak utrzymać uwagę i nie sprawić, żeby scena spotkania tej właśnie komunistki, Krwawej Luny, niszczycielki kościoła z prymasem Wyszyńskim nie wyszła banalnie. I ta scena prawie trwa ponad 20 minut, prawie pół godziny.
I nie dłuży się?
Nie. I dla mnie jest to jedna z bardziej wstrząsających scen w historii polskiego kina, kiedy się patrzy... Ta scena się rozmowa, się zaczyna od takiej banalnej rozmowy. Ona jakieś tam cytaty z filozofii, prawda? Nie wiem jak zacząć. On też jakoś tak troszkę tam nie ma głębi, ale z czasem ten sztafasz się rozsypuje i zostaje ten nagi człowiek po prostu, który mówi tak, ja wiem, że jestem winny i że nie wiem, co z tym zrobić. Tak? Nie wiem, co z tym zrobić, bo mnie to zabija, tak? Ja zabijałam, a teraz mnie zabija. Oczywiście że jest to fabuła, którą stworzył reżyser. Nikt nie wie, co było podczas tego spotkania. Ale to, co stworzył, nawet nie chodzi o to, że jest wiarygodne, jest pojemne. I my możemy sobie w tym wewnętrznie podróżować i się sami zastanawiać. Bardzo mocne. A ta scena...
Ale z operatorem też, jakie to musi być jednym, drugim, kolejnym porozumienie. No... Wiesz? Naprawdę.
Znaczy oni, oczywiście jest... To dobra praca, choć tak jak powiedziałem, tam kamera jest trzymana głównie w ręku, więc widać jej ruchy. Jest
na ruchu po prostu, tak? O, ja pokazuję teraz Pawłowi jako, tak?
Ale jednak jest to obraz statyczny, taki trochę jak u Tarkowskiego, że masz ten kadr, prawda, stół, lampa.
Nie, no Paweł
i fotel,
jest zachwycony filmem po prostu polskim, Zaćma.
Tak, to prawda. Myśmy w ogóle wyszli trochę po tym oniemieli, bo to jest kino, które zadaje wiele pytań i niekoniecznie...
Po pierwsze zadaje pytania, prawda?
Tak.
Nie pozostawia cię obojętnym, a po drugie, z tego co opowiadasz, no to dobrze zrobiony. Dobrze zrobiony film,
jest
tak?
Jest dobrze zrobiony. Muzyka jest też ciekawa. Sam Bugajski mówi, że od lat zamawia muzykę swojego przyjaciela w Kanadzie, który nie dostał żadnych nagród, ale jest dobrym muzykiem i świetnie pisze i to faktycznie się sprawdza.
I może dobrze, tak? Jakby dostawał nagrodę, to może już by tutaj nie miał czasu,
żeby... Ani Morricone tam, ani James Horner nie pisał muzyki. Natomiast temu filmowi można pewne rzeczy zarzucać i owszem, tam są czasem, on próbuje takie metafory tworzyć na ekranie, które trochę są takie, przekraczają rzeczywistość i to mi się wydaje, się nie sprawdza do końca. Nie zawsze.
Taka naleciałość artystyczna? Zbyteczne?
No może eksperymentowanie ze współczesnością trochę nieudane. Jest też to, że on tak próbuje tworzyć obraz tych osób przez nią niszczonych i katowanych, który nie do końca jest wiarygodny, bo to jest takie uosobienie Chrystusa, który jej zadaje, zaczyna zadawać pytania. Już nie wiadomo, czy to jest młoda kobieta, czy to jest ksiądz, czy to jest Chrystus. To się wszystko zaczyna tak zapętlać. To jest też pewien zabieg, ale nie wiem, czy do końca udany. Natomiast poza tym to tak. No, Julia Brestygierowa jest postacią tak niejasną. W tej historii jest tyle niejasnych elementów i tak niewiele wiadomo.
I tak chyba pozostanie.
Dlatego też ten scenariusz jest w pewnym sensie otwarty, bo on był bezsilny wobec tych konkretów, których nie wiadomo.
Szczerze mówiąc, to chociaż nie widziałam ani Ostatniej Rodziny, ani Zaćmy, ale jak tak opowiadasz, to wolę Zaćmy niż Ostatnią Rodzinę.
Oj, też nie widziałam Ostatniej Rodziny, to chyba zupełnie inny film, a jeszcze czeka nas ale... ostatni film Wajdy, niech sobie
przypomnę
tytuł, tak. Powidoki.
Tak, Bogusław Linda.
Tak, jestem
gra.
Bardzo ciekaw, bo tak. To o artyście, o malarzu Strzemińskim.
Tak, dokładnie. Ale dziwi mnie i też tak słyszę od polskiego środowiska aktorów, że często, prawda, jak się spotykamy się, my się akurat jeszcze nie spotkaliśmy na festiwalu na przykład w Gdyni, to jednak promowane są takie obrazy, które dotyczą jakiegoś dramatu, niezgody, samobójstw, morderstwa i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego?
Nie wiem, przyznam, że nie wiem. Nigdy tam nie byłem, chociaż szkoda, mam przyjaciół, którzy jeżdżą na festiwal.
Patryk Wega nawet o Ostatniej Rodzinie się wypowiadał, że to jest po prostu tak drastyczny obraz, mocny, smutny. Dlaczego podejmowane są takie tematy? Patryk Wega, ten, który robi Pitbulla.
Trudno mi się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie znam tego środowiska, nie uczestniczyłem też w festiwalach, a może
ale
kiedyś.
Ale te tematy...
Natomiast ja myślę sobie tak, że kino jest naszym lustrem w jakimś sensie. Chcemy coś zrozumieć, przegadać, przemyśleć. Być może jest to w naszej tożsamości, być może jest to w naszym społeczeństwie.
Ale dlaczego przebiegamy z kąta w kąt? No tak? Nie ma czegoś takiego pośredniego. No tak, bo jak coś będzie bardziej drastyczne, to łatwiej to pokazać.
Bo może sami jesteśmy zagonieni w któryś z kątów. Ale ja bym też nie przyrównywał odbioru krytyków na festiwalach do odbiorów społeczeństwa, bo to są dwie różne rzeczy.
Masz rację.
I tak jest,
że
nagroda publiczności na festiwalach czasem jest zupełnie inna niż nagrody krytyków.
Najczęściej.
Tak jest.
Najczęściej. Tak rzeczywiście jest. To, drodzy państwo, tak, w poniedziałek zapraszamy na film Zaćma, tak myślę. To jest o godzinie 20.
Tak jest.
Jak tu z dziećmi szybko odrobić lekcje, przygotować wszystko, żeby wybrać się do kina.
Ale
film, i to jeszcze na film, który raczej nie wniesie do naszego serca nadziei, ale pozostawi wiele pytań.
Pozostawi pytań i coś o nas, być może coś też o nas opowie, o naszych jakichś dramatach. Natomiast film nie jest tak długi, więc będzie można potem pogadać, to zaręczam. A będziemy gadać intensywnie.
Kino Pracha, Paweł Kęska, ksiądz dr Marek Kotyński, cykl Kina z Krzyżykiem, patronuje mu Radio Warszawa. To będzie, no właśnie, już mamy grudzień, przed świętami akurat ten obraz, a już wiadomo, o co w styczniu?
Jeszcze nie, tu cały czas na gorąco, tak jak ten film nam wpadł, po prostu, bo była premiera, być może będzie to kolejna premiera. Też szykujemy się na niesamowity film Martina Scorsese, który opowiada o misjonarzach.
Bardzo, nie mogę się doczekać,
tak,
milczenie.
Już go oglądam.
Widziałeś i znowu ten sam aktor, który zagrał w Przełęczy Ocalonych.
No tak, gra Andy Garfield, ale gra też Liam Neeson chyba główną rolę, tak. To jest dobry aktor. No, w styczniu coś na pewno będzie, ale będziemy jeszcze o tym mówić.
No dobrze. To do usłyszenia. Dziękuję. Paweł Kęska był dzisiaj z nami.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.